Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Po drugiej stronie łącza pan dr Mikołaj Marcela, pisarz, nauczyciel akademicki. Prowadzi pan zajęcia i warsztaty z teorii fabuły, pisania artystycznego i kultury popularnej. I tak mogłabym długo, ale jest pan też autorem różnych tekstów i książek związanych z edukacją, z wychowaniem. Między innymi Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. To jest pełen odważny tytuł. I Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem. Przede wszystkim dzień dobry. Dlaczego tak ostro zatytułował pan jedną ze swoich książek?
No ostro, no tak, bo to pieprzyć, czyli od pieprzu, więc chodzi o doprawianie może życia. Ale prawda jest taka, że no my się interesujemy tym, co wywołuje w nas jakieś emocje. O tym zresztą piszę w tej książce. I trudno jest właśnie wziąć coś na poważnie, jeśli w jakiś sposób się tym nie zainteresujemy, nas to nie zaciekawi albo nas to jakoś nie oburzy. I wydaje mi się, że głównie to stało za tym tytułem, żeby zwrócić uwagę, żeby pokazać też pewien problem, bo wydaje mi się, że my bardzo często edukację wiążemy przede wszystkim ze szkołą, natomiast edukacja zaczyna się w pierwszych dniach życia dziecka i każdy z nas ją kontynuuje do ostatnich dni swojego życia. I nie jest tak, że my się uczymy jakoś od 7 do 18, 19 roku życia, jakby nam się wydawało, tylko uczymy się przez całe życie. I edukacja jest pewnym szczególnym oczywiście etapem w naszym życiu, ale no właśnie, odejdźmy od takiego myślenia, że edukacja to szkoła i nauczyciele, to też rodzice i to też właściwie całe nasze życie zawodowe, a potem też często emerytura.
Panie doktorze, o tej edukacji rozmawialiśmy na początku września, więc może troszeczkę ją przesuńmy na drugi plan. Obiecaliśmy sobie wtedy rozmowę o dzieciocentryzmie, czy o projekcie Dziecko, jak to się teraz mówi. Poświęca pan też sporo uwagi w swoich książkach, bo jest to jakiś problem, tak? Nie tylko pan zwraca na to uwagę, ale też psychologowie czy socjolodzy. W latach 50., w latach 60. wychowanie czy opieka nad dzieckiem polegała właśnie na takim fizycznym zabezpieczeniu bytu dziecka. I potem wraz z latami to się przesuwało. Ta granica doszła teraz już, mam wrażenie, do pewnego muru i dziecko stało się, no właśnie, jakimś takim bytem, na którym rodzice zawieszają wszystkie również swoje niezrealizowane ambicje. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
Tak, no trochę jest takim zakładnikiem.
Tak, własnego rodzica.
Dokładnie, zakładnikiem własnego rodzica, a z drugiej strony jakąś inwestycją, bo ja mam wrażenie, że w tych czasach bardzo często rodzice traktują dziecko jak jakieś takie największe dzieło sztuki albo najlepszą nieruchomość, jaką można w ogóle mieć, tak? Czyli angażujemy wszystkie swoje siły, wszystkie możliwości do tego, żeby właśnie móc, no pomóc mu, żeby odniosło w przyszłości sukces. I wydaje mi się, że to z tego wynika, że też rodzice chcą dobrze dla swoich dzieci, ale to jak w tym powiedzeniu, że piekło jest wybrukowane dobrymi intencjami i bardzo często niestety zamieniają życie dziecka w piekło, nie zdając sobie z tego sprawy, bo wydaje im się, że robią dobrze. Z drugiej strony ja też bardzo nie lubię, ale to rozumiem, że specjalnie, że gdzieś mnie poruszyć ten projekt dziecko, bo właśnie traktowanie dziecka jako pewien projekt do zrealizowania i to z naszym pomysłem na ten projekt, no jest bardzo niemądrym wyjściem, bo po pierwsze my nie wiemy, co jest najlepsze dla naszego dziecka, bo my nie jesteśmy nim. Nie możemy też przewidzieć, co będzie najlepsze za te 18-20 lat, kiedy ono wejdzie na rynek pracy, bo bardzo często niestety myślimy dzisiaj o dzieciach pod kątem właśnie pracy, zabezpieczenia ekonomicznego, a nie pod kątem autentycznego rozwoju, korzystania z talentów, potencjału dziecka, no bo to są dwie różne rzeczy, bo albo chcemy, żeby ono w przyszłości odnalazło się na rynku i też myślimy w takich kategoriach trochę dzisiejszych o tym rynku niestety, albo przestajemy myśleć o tym, a myślimy po prostu o dobru, szczęściu dziecka.
No właśnie, a często to dobro, szczęście dziecka równa się znakomita szkoła, uczelnia, praca. Ta ścieżka kariery jest przez rodziców planowana niemalże od poczęcia. Zresztą pisze pan we wstępie, zacytuję, zdarzają się rodzice, którzy na lekcje języka obcego wysyłają już 3-miesięczne niemowlęta, a nawet tacy, którzy jeszcze przed narodzinami upragnionego potomka mają zaplanowaną całą jego karierę. Bo co może pójść nie tak?
No właśnie, bo mi się wydaje, że my w ogóle powinniśmy zmienić myślenie na temat tego, czym jest szczęście. I my w ogóle wszyscy dzisiaj mamy z tym duży problem. O tym piszę z kolei w mojej nowej książce, Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem, że mamy takie przekonanie o tym, że to sukces rodzi szczęście, a okazuje się też, jak pokazują najnowsze badania z zakresu na przykład psychologii pozytywnej, że to raczej szczęście daje sukces i żebyśmy mogli odnosić sukcesy, musimy mieć odpowiednie nastawienie do życia, musimy być szczęśliwymi ludźmi, ludźmi, którzy chcą się rozwijać, którzy właśnie nie boją się wyzwań, a niestety bardzo często to podejście rodziców, to o czym pani wspomniała, że najlepsza szkoła, a co to jest najlepsza szkoła? Taka, która jest najwyżej w rankingu. A dlaczego jest najwyżej w rankingu? Bo uzyskuje najlepsze wyniki na testach i na egzaminach. A jak uzyskuje te najlepsze wyniki na testach i egzaminach? No bo przygotowuje pod te testy i egzaminy na ogół. I na ogół ta nauka tam przede wszystkim jest nauką, no właśnie takim kuciem trochę w takim starym stylu i w ogóle takim zafiksowaniu na tym, żeby uzyskać jak najlepszy wynik na egzaminie.
Czyli no właśnie, pierwsze zafiksowanie to jest ten czerwony pasek, tak, na świadectwie i to już jest wyznacznik. Moje dziecko to jest dopiero talent, tak? Same piątki czy same szóstki.
Tak, no ja ostatnio, jak byłem pytać na śniadanie, to jakoś pojawił się ten temat ocen i powiedziałem, że no ja bardzo często i w szkole podstawowej, i w liceum miałem trójki, miałem czwórki, nie miałem wcale wysokich średnich, tak naprawdę miałem wysokie średnie i miałem dobre oceny wtedy, kiedy to było niezbędne, czyli w ósmej klasie podstawówki, w czwartej klasie liceum, bo no wiedziałem, że na tym polega system, tak, że jakby przez cały, i to polecam wszystkim rodzicom dzisiaj, żeby nie przywiązywać wagi przez cały okres szkoły do ocen, bo tak naprawdę te oceny nie mają żadnego znaczenia poza ósmą klasą i poza czwartą klasą, a właściwie teraz to wynik egzaminu ma znaczenie. Czyli tak naprawdę ważne jest, żeby dziecko, nie wiem, gdzieś uczyło się i przykładało do tego, co ma zrobić właśnie w tych latach, kiedy czekają egzaminy z jednej strony do liceum, a z drugiej strony na studia. Więc no, ja bym w ogóle się nie fiksował na punkcie rodziców. Odpuściłbym, bo dzisiaj mam wrażenie, że bardzo wielu rodziców naprawdę myśli, że jeśli dziecko ma właśnie ten czerwony pasek i chodzi na 160 zajęć dodatkowych i tak dalej, to że to po pierwsze czyni je lepszym od innych, a po drugie, że to zapewni im sukces. To naprawdę nie jest takie proste, bo jeśli popatrzymy na to, co się dzisiaj dzieje z dzieciakami, no właśnie rosnący poziom depresji, prób samobójczych, problem z akceptacją siebie, poczuciem własnej wartości zaniżonym, jednym z najniższych na świecie, jeśli chodzi o polskich nastolatków, to się nie bierze z niczego. Szkoła oczywiście odgrywa w tym pewną rolę, ale też rodzice i ich, no właśnie, takie projektowanie niespełnionych nadziei i potrzeb z własnego życia, no ma bardzo, bardzo potem takie długotrwałe konsekwencje i szczerze mówiąc bardzo wielu z nas mam wrażenie, nie tylko w Polsce, ale na świecie z powodu właśnie takiego podejścia rodziców w ostatnich latach, potem przez wiele lat potrzebuje po prostu jakiejś terapii i wyjścia z tych traum, które gdzieś tam nam zrodziło dzieciństwo.
Rzeczywiście, ta kompensacja własnego dzieciństwa w wielu rodzicach jest bardzo silna i też im się wydaje, że skoro oni nie mieli wyższego wykształcenia, czy nie mieli takich możliwości, są przez to nieszczęśliwi i chcą zapewnić swojemu dziecku tak zwaną lepszą przyszłość. Najlepiej, żeby było prawnikiem, lekarzem, informatykiem, tak, bo to są te zawody pożądane, które dają to pseudoszczęście, o którym pan wspominał. Ale skoro jesteśmy przy rodzicach, wyróżnił pan takie trzy postawy i trudno mi się z tym nie zgodzić, rodziców. Chciałabym, żebyśmy się zatrzymali na chwilę. Rodzic nadzorca, rodzic helikopter i rodzic towarzysz.
Pewnie można by było znaleźć więcej rozmaitych typów, ale wydaje mi się, że taka podstawowa typologia gdzieś tutaj pokazuje ten problem. No, przede wszystkim moglibyśmy rozgraniczyć na towarzysze i nadzorcę, bo wydaje mi się, że to są dwie takie najczęstsze postawy. Czyli z jednej strony rodzice, których no, jest chyba większość jednak teraz niestety, i pod tym kątem to są osoby, które nadzorują swoje dzieci, które spędzają czas właśnie na tym, żeby sprawdzić, czy rozwiązały zadania, pomagają w rozwiązywaniu tych zadań i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mamy towarzyszy, czyli mamy osoby, które no właśnie są do tego, żeby wspomagać swoje dzieci, ufają tym swoim dzieciom, że one zrobią swoją robotę. Jeśli nie zrobią tej swojej roboty, to pewnie przyjdą poprosić o pomoc. Są w razie czego właśnie gotowi, żeby wspomóc. I to się wydaje, jak ja o tym opowiadam, to wielu ludzi mówi, że to jest niemożliwe, żeby były takie dzieci. No, ja sam byłem takim dzieckiem, znam bardzo wiele teraz takich nastolatków, którzy właśnie tak funkcjonują przy odpowiednim podejściu swoich rodziców. No ale jest jeszcze taki najbardziej, powiedziałbym, skrajny przypadek, jeśli chodzi o rodziców, czyli te helikoptery. U nas to helikoptery, ale w innych krajach, w Skandynawii, to ma też swoją specjalną nazwę. I to są rodzice, którzy no w ogóle jakby całe swojego życia poświęcają temu, żeby to dziecko nadzorować, żeby nad nim wisieć, tak trochę jak helikopter. Znam takie przypadki właśnie mam czy ojców, którzy, ale głównie mam jednak, które wracają po pracy do domu na przykład o 17 i od 17 do późnych godzin wieczornych, do 23, siedzą nad dzieckiem i zmuszają je do tego, żeby ono rozwiązywało zadania, siedziało na korepetycjach, włożą je na jakieś zajęcia dodatkowe. I często to są dzieciaki, które mają dosłownie w ciągu tygodnia, nie wiem, kilka godzin wolnego czasu dla siebie, kiedy mogą robić to, co chcą. I to jest, myślę, bardzo duży problem, o którym warto powiedzieć, bo badania pokazują, że my właśnie od tych wspomnianych przez panią lat 60. konsekwentnie co dekadę jeszcze bardziej obcinamy czas wolny dzieci. Czas, który był dawniej przeznaczany na zabawę i na to, żeby robić coś, na co mam po prostu ochotę. A my dzisiaj zabieramy ten czas i zakładamy, że dzieciaki powinny się w tym czasie uczyć i robić coś produktywnego, bo inaczej przyjdą im głupie pomysły do głowy. Bo pamiętajmy, że my się wychowaliśmy w świecie, w którym nie było aż takiego, mam wrażenie, zafiksowania właśnie na edukacji. Mieliśmy dzieciństwo, w którym po prostu sobie radośnie ganialiśmy i robiliśmy często jakieś totalne głupoty. W szkole podstawowej, jak człowiek wracał do domu, to przecież ile wymagało zrobienia zadania domowego? 5 minut? 10?
No tak, ale nie żyliśmy w epoce tych testów wszechobecnych, do których trzeba rzeczywiście, tak jak pan doktor mówi, zakuć. Tutaj jest takie bardzo ładne określenie w pana książce, że rodzice próbują zrobić ze swoich dzieci małych ludzi renesansu.
To z jednej strony, a z drugiej strony mam wrażenie, że za bardzo wchodzi im kultura korporacyjna w ostatnich latach i te dzieciaki trochę funkcjonują w takim korpo z najgorszych wyobrażeń, bo mają bardzo często strasznie wypełnione kalendarze i mają cały zestaw zadań do zrobienia. Z drugiej strony oczywiście ludzi renesansu, tylko pamiętajmy, że ci najwięksi ludzie renesansu, ja o tym piszę w nowej książce, na przykład Leonardo da Vinci nie chodził do szkoły i pewnie gdyby chodził do szkoły, to zresztą pisze jego biograf Isaacson, najprawdopodobniej nie stałby się Leonardem da Vinci, bo szkoła by go naprostowała i pokazała mu, że jego fantazje, jego rozbujane pomysły i bujanie w obłokach to są rzeczy, które nie mogą się stać faktem, mają niewiele wspólnego z rzeczywistością i powinien przestać marzyć, a zająć się prawdziwą nauką. Tak? I gdyby nie to, to nie mielibyśmy tych wszystkich fantastycznych pomysłów, nie miałby możliwości eksperymentowania, szukania własnej drogi. I no właśnie, ludzie renesansu to nie byli ludzie, którzy codziennie po 10-12 godzin chodzili do szkoły. To byli ludzie, którzy mieli po prostu czas na to, żeby rozwijać to, co ich interesowało, żeby szukać własnej ścieżki, żeby czytać no właśnie coś, co budzi w nich ciekawość i no w jakiś sposób projektować sami siebie. To nie byli ludzie, którzy byli zaprojektowani przez innych, to byli ludzie, którzy byli własnym projektem i dlatego dobrze się ze sobą czuli. A dzisiaj niestety w ramach edukacji i wychowania przez rodziców my bardzo często niedobrze się ze sobą czujemy, bo to nie jesteśmy my, tak? Znaczy my nie możemy być sobą.
Ja właśnie, właśnie zwrócił pan uwagę na bardzo ważną rzecz. Ja mam wrażenie, że rodzicom się wydaje, że oni wiedzą lepiej, co jest potrzebne dziecku. Oczywiście na tym podstawowym etapie, kiedy dziecko jest małe i ta opieka fizyczna jest niezbędna, oczywiście kontakt psychiczny również, zabezpieczenie tego podstawowego bytu tak, ale już później to dziecko decyduje, nawet od momentu, kiedy wybiera, co chce ubrać, tak?
Tak, ale też badania pokazują, że na przykład dzieci no, jak najbardziej już od tych najmłodszych lat powinny decydować, kiedy i co chcą jeść, prawda? Bo to jest też często tak, że rodzice wiedzą lepiej, kiedy dziecko jest głodne, a kiedy nie. No, nie. Znaczy dziecko rozumie swoje potrzeby, tylko właśnie im dłużej ono funkcjonuje w takim środowisku, które daje mu takie przekonanie, że inni wiedzą lepiej niż ono, tym mocniej traci kontakt ze sobą i tym bardziej też jest niesamodzielne i nieautonomiczne. I wydaje mi się, że właśnie to, co cechuje rodziców towarzyszy, to jest to, że oni jednak zapewniają autonomię, zapewniają przestrzeń właśnie do decyzji i traktują dzieci. No zresztą jak mówił Kołczak, no nie ma dzieci, są ludzie, prawda? Więc my też powinniśmy w trakcie, ja w ogóle nie lubię słowa wychowanie, wolę właśnie, nie wiem, jakieś takie towarzyszenie w rozwoju i tak dalej. Więc jeśli my jesteśmy w tym procesie razem z dzieckiem, to warto jest jednak zawieszać albo zastanawiać się, kiedy my myślimy, że coś wiemy, że jest lepsze dla naszego dziecka, czy na przykład to nas nie wkurzało, kiedy my byliśmy dziećmi sami, tak? Że nasi rodzice lepiej wiedzieli, zawsze nam kazali, że zawsze wiedzieli lepiej niż my, pomimo że my widzieliśmy, że to tak naprawdę nie może się zrealizować. Moi rodzice na przykład byli bardzo pod tym kątem liberalni, jak na swoje czasy, i mam wrażenie, że nadal byliby liberalni w tych czasach. I to były osoby właśnie, które, zarówno moja mama, jak i mój tata, którzy raczej mi towarzyszyli, którzy nigdy mi nie dali żadnych zakazów, nakazów, którzy zawsze mi powtarzali, że oni nie mają żadnego pomysłu na mnie i że nieważne, kim będę w przyszłości, ważne, żebym był szczęśliwy, tak? I żebym po prostu był sobą. I wydaje mi się, że to jest dobre podejście do wychowania, żebyśmy nie mieli jakichś pomysłów, bo naprawdę nie potrafimy przewidzieć, kiedy skończy się pandemia i jaki będzie przyszły rok, a co dopiero jak mamy przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za 20 lat, bo nie ma żadnego człowieka na świecie, który by to potrafił zrobić. Więc naprawdę ani prawo, ani medycyna, równie dobrze to może być filologia polska i filozofia, którą ja skończyłem. Ja dzisiaj jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Myślę, że wbrew pozorom niewielu jest tak szczęśliwych ludzi jak ja, a skończyłem właśnie kierunki, które wydawałoby się, że w dzisiejszym świecie raczej zachęcają do robienia memów o bezrobociu, a tutaj...
Pracy panu nie brakuje. Na zakończenie zupełnie jednym zdaniem, panie doktorze, bo to ważna kwestia, którą pan porusza. Pisze pan o tej miłości bezwarunkowej, o której pisał Erich Fromm w swojej znakomitej książce, że tylko miłość bezwarunkowa może dotyczyć relacji dziecko-rodzic. Okazuje się, że coraz częściej niestety ta miłość bezwarunkowa w tej relacji zostaje zamieniana na warunkową. I chyba od tego trzeba zacząć, tak, żeby wrócić do korzeni, że kochamy dziecko za to, że jest, a nie za to, co ono robi i jakie przynosi stopnie.
Oczywiście. No, mi się wydaje, że to jest coś, co umyka niestety bardzo wielu rodzicom, że dla nich proces wychowania jest bardzo często tresurą, a nie właśnie towarzyszeniem w rozwoju. I pamiętajmy o tym, no, że ważne jest, żeby dziecko po prostu się rozwijało, żeby było fajne rzeczy, żeby się czymś interesowało, żeby chciało z nami rozmawiać, żeby no, po prostu dobrze się z nami czuło, a nie żeby ono realizowało jakiś przyjęty przez nas plan dla niego. Możemy oczywiście zawsze radzić, możemy pomóc, możemy pokazać pewne alternatywy, bo to oczywiście od tego są rodzice, bo rodzice mają większą wiedzę o świecie, trochę więcej przeżyli. Ale też pamiętajmy, żeby nie zmuszać i żeby nigdy nie twierdzić, że wiemy lepiej i że jakby dziecko musi na coś zasłużyć. Znaczy dziecko na pewno nie na miłość, a wydaje mi się, że tylko w miłości bezwarunkowej właśnie dziecko może stać się sobą i tak naprawdę też no, poczuć, czym jest miłość, tak? Bo to powinno być też istotne z perspektywy rodziców, że my też uczymy dzieci, nie tylko przekazujemy im wiedzę, ale przede wszystkim przekazujemy im pewną postawę wobec życia. Więc jeśli chcielibyśmy być przez nie w przyszłości kochani bezwarunkowo, to warto jest je nauczyć od samego początku miłości bezwarunkowej i czym ona jest i jak powinniśmy traktować drugiego człowieka. I kochać go za to, że jest, a nie za to właśnie, kim jest i co osiągnął.
Bardzo dziękuję. Stawiamy kropkę. Doktor Mikołaj Marcela, szczęśliwy człowiek, pisarz, nauczyciel akademicki, a także prywatnie fan seriali Zdrowego Trybu Życia. W wolnych chwilach podobno prowadzi pan blog kulinarny Kuchnia doktora Marceli. No i znakomicie pan gotuje, jak przypuszczam.
No, teraz tego blog to słabo, ale od czasu do czasu u siebie na Instagramie wrzucam, co ugotuję. Teraz jestem zafascynowany, jak co roku o tej porze, świeżymi figami. I dzisiaj też będzie właśnie makaron z figami, pomidorami koktajlowymi, świeżą bazylią i czosnkiem. Polecam wszystkim, bo nieoczywiste połączenie smaku, ale bardzo, bardzo dobre.
No, trochę nas pan podręczył na zakończenie, ale nie szkodzi, zapamiętam przepis. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Iwona Damska, ja również życzę smacznego tym, którzy rozpoczynają późny obiad czy kolację i zapraszam za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.